6 minut po godzinie 22, nocne rozmowy w Radiu Gdańsk. Do 23 kłaniam się, Hanna Wilczyńska-Toczko. Bohaterka dzisiejszej audycji w dzieciństwie przeszła przez piekło domowej przemocy. Ojciec alkoholik, tyran, terroryzował całą rodzinę. Matka nie okazywała córce ani miłości, ani czułości. Biła i broniła ojca. Hania uciekała w świat książek. Teraz po paru latach sama napisała książkę o życiu w strachu, poniżeniu, poczuciu bycia bezwartościową. Mówi tak, jeśli ta książka pomoże choć jednej osobie, to było warto. Hanna Goworowska-Adamska, dziś gościem nocnych rozmów w Radiu Gdańsk. Dobry wieczór, pani Haniu.
Dobry wieczór.
Pani Hanna jest anglistką, egiptolożką, aktywistką społeczną, tłumaczką. Autorką książek Opowieść o królowej Hatszepsut, Tron obu krain, a niedawno ukazała się jej bardzo osobista książka Ocalić siebie, o przemocy w rodzinie, która to przemoc staje się codziennością, o życiu z ojcem psychopatą i matką współuzależnioną od alkoholowej choroby ojca. Porozmawiamy, proszę Państwa, o książce i o sile, która pozwoliła Pani Hannie zawalczyć o własne szczęście, o własną godność. I porozmawiamy też o odwadze w podzieleniu się tą historią z innymi. Dwie książki, Ocalić siebie, pani Hanny Goworowskiej-Adamskiej, mamy dla Państwa. Czekamy na SMS-y 603-06-06-06, a muzycznie Robert Kasprzycki. Zaczynamy.
Rzeka, nad którą domek stał. Ręką dziecka namalowany świat. W tą zdra dziecką mały pieniążek wpadł. Pieniążek kręci się, znów czuję, że upadam, żeby wstać. I wstaję, żeby trwać. Znów upadam, żeby wstać. I wstaję, żeby trwać. Znów. To jest drzewo, które zasadził Jan. A to droga, przy której żyto siał. Niedaleko jest ten ostatni most. Kto nim przeszedł, nigdy nie mówił wprost. Pieniążek kręci się, znów czuję, że upadam, żeby wstać. I wstaję, żeby trwać. Znów upadam, żeby wstać. I wstaję, żeby trwać.
Nikt, kto się tam zjawił, nawet znikł.
Robert Kasprzycki, upadam, żeby wstać. Hanna Goworowska-Adamska, anglistka, egiptolożka, aktywistka społeczna, tłumaczka. Niedawno wydała bardzo osobistą książkę i napisała Ocalić siebie, o przemocy w rodzinie, w pani rodzinie, pani Hanno, w pani dzieciństwie, które było ogromną traumą, ale pani się podniosła z tej traumy.
Z takiej traumy nikt nie jest w stanie podnieść się do końca tak naprawdę. W momencie, kiedy w grę wchodzi przemoc, jakakolwiek forma przemocy, trauma zostaje. Można spróbować z tym żyć, można spróbować leczyć depresję, bo to zawsze będzie wiązało się z depresją, na którą osoby, które są ofiarami przemocy, prędzej czy później chorują. Natomiast można brać leki, można się nauczyć tego, że to, co się stało w przeszłości, jest częścią naszego życia. I to z tym po prostu żyjemy nadal, to jest nami. Więc nie możemy sobie pozwolić na to, żeby nienawidzieć tego, co miało miejsce w przeszłości, choćby dlatego, że zaczniemy nienawidzieć samych siebie. I po prostu tak warto wstać, warto się podnieść, chociaż to łatwo brzmi, to jest tak łatwo powiedzieć. W moim przypadku to były całe lata, kiedy próbowałam po prostu stanąć na nogi.
Próbowała pani stanąć na nogi sama, bez pomocy terapeuty. Kiedy zdecydowała się pani na terapię, wiedząc, że sama nie upora się pani z demonami przeszłości?
Ja na terapię chodziłam dwukrotnie. Pierwszy raz poszłam na terapię po śmierci mojej matki i to był rok 2011, dopiero wtedy, dlatego że powstała we mnie jakaś taka niezgoda poznawcza. Zobaczyłam inną osobę niż ta, którą znałam przez całe życie. Ja mogę spokojnie mówić moja mama o niej w tej chwili, mimo że była osobą zimną. Jako dziecko nie znam takiego czegoś jak branie na kolana, przytulanie, mówienie, że mnie kocha. Dopiero kiedy już umierała, a umierała ciężko i paskudnie, o czym piszę zresztą w książce, chyba zrozumiała, jak bardzo spaprała sobie sama swoje życie. I
jak bardzo was skrzywdziła panią
tak,
i siostrę?
Tak, pytała się nas, czy była dobrą matką. W zasadzie nie. Pytała się, mówiła, to prawda, że nie byłam złą matką. Mama umierała, żadnej z nas przez gardło by nie przeszło, że no nie do końca ta prawda jest taka, ale zaczęłyśmy rozumieć, że ona również była ofiarą, jakby tak samo jak my, tylko inaczej. Następnie ja wtedy po raz pierwszy poszłam na terapię, chodziłam na terapię przez rok, żeby jakoś te dwa obrazy ze sobą połączyć, żeby jakaś zgoda we mnie była na to, że to się wszystko stało tak strasznie późno w jej przypadku.
Ta refleksja, tak?
Tak, tak, tak. Natomiast żył jeszcze mój ojciec, już mamy nie było, kiedy zaczęłam pisać tę książkę właśnie.
Za namową terapeutki.
To nie do końca tak wyglądało. Książka nie powstawała w założeniu, że to będzie książka w ogóle. Ponieważ ja przez lata uczyłam w szkole. Nie mogłam sobie pozwolić na to, że jeżeli coś działo się złego, że ja wchodzę do klasy i moje złe emocje z domu, z prywatnego życia przenoszę na klasę. Jak również nauczona byłam od dziecka tego, że nie wolno mi pokazywać emocji, bo pokazywanie emocji mogło się wiązać z karą. Więc to samo próbowałam robić, żeby grać jakąś rolę przed własną terapeutką, która zrozumiała bardzo szybko, że ja coś tutaj nieźle kombinuję. I wiedząc o tym, że ja piszę, po prostu poradziła mi, żebym siadła do komputera i zaczęła pewne rzeczy, te, które mi najbardziej bolą, opisywać. I w zasadzie ten fragment książki, który jest pierwszy w ogóle, to jest pierwszy fragment, który napisałam w tym czasie. I tak kawałek po kawałku to zaczęło powstawać. I chyba dopiero po 2 latach stwierdziłam takiego właśnie pisania, a pisałam to łącznie przez 4 lata, że z tego warto zrobić książkę. I zabrałam się za to. Przy czym no to było tak, że byłam w stanie pisać, a potem przez całe miesiące nie byłam w stanie w ogóle wrócić do tego tematu. Uciekałam od tego.
Bo to było zbyt mocne.
Zbyt trudne dla mnie było, dlatego że jedna rzecz, która mi się przypominała, otwierała kolejne drzwi, które wyciągały następne jakieś wspomnienia. Ja w tym czasie bardzo dużo rozmawiałam z moją siostrą, ponieważ oczywiście ona również, podobnie jak ja, była ofiarą tej przemocy, która panowała u nas w domu. I jakoś tak podpierałyśmy się nawzajem, żeby stanąć na nogi. I właśnie w tych rozmowach po prostu wyszły pewne rzeczy, których myśmy się obie nie spodziewały. Ani ona, ani ja. To nam obu dawało siłę. Przy czym, kiedy skończyłam pisać tą książkę w okolicach maja, czerwca ubiegłego roku, skończyło się tym, że ja nie pamiętam, co się działo latem tak za bardzo, ponieważ wpadłam w tak głęboką depresję. Tutaj niedawno był u pani psychoterapeuta, który właśnie opowiadał o depresji.
Tak.
To było wszystko to, o czym on opowiadał i jeszcze trochę więcej. I w tym momencie po prostu, kiedy doszłam do takiej granicy, że byłam gotowa, wymyślałam, w jaki sposób odebrać sobie życie, stwierdziłam, że coś z tym muszę zrobić. Dopiero w tym momencie otworzyły mi się oczy. Ja nie słuchałam mojego męża wcześniej, który mnie prosił, błagał, żebym ja wróciła z powrotem na terapię i poszła do lekarza psychiatry. Nie słuchałam własnego syna, nie słuchałam własnej siostry. Ja byłam mądrzejsza od wszystkich. Mnie się wydawało, że ja sobie z tym poradzę. Samemu z depresją sobie człowiek nie poradzi. Z takimi traumami samodzielnie nie da się żyć. Trzeba rzeczywiście szukać pomocy, trzeba rzeczywiście rozglądać się wokół, czy jest ktoś, kto będzie wsparciem. Ja miałam to szczęście, że właśnie był przy mnie i mąż 24 godziny na dobę, i syn na każdy telefon, i siostra na każdy telefon. I oni po prostu jakby do tej pory, no, mogę nazwać zarówno mojego męża, syna i moją siostrę swoimi najbliższymi przyjaciółmi. I te osoby dały mi tyle siły
i wsparcia,
że stanęłam na nogi. Oczywiście tak, jestem na lekach. Tak, nie wyobrażam sobie jeszcze w tej chwili odstawienia tych leków, to jest za wcześnie, ale ja się uczę po prostu z tym żyć. Ja do tej pory, i podejrzewam, że 99% ofiar każdego typu przemocy budzi się w nocy zlanych potem, budzi się w nocy, bo ma koszmary, nie jest w stanie rano ruszyć się, może mieć problemy z odżywianiem jakieś, mimo leczenia, ponieważ to wraca, to będzie wracało.
Po tylu latach.
Znaczy, w moim przypadku to nie jest tak do końca aż po tylu latach, ile w zasadzie no, u mnie takie dochodzenie do świadomości, że dom mój rodzinny był domem patologicznym tak naprawdę, mimo że rodzice byli obydwoje lekarzami, zaczęło się w momencie, kiedy ja miałam zawał i leżałam w szpitalu.
2001 rok.
Tak. I został po prostu ze szpitala usunięty przez pielęgniarki i ojciec, który przyszedł mi robić tam awanturę. Ja sobie tak pomyślałam, ale zaraz, ja tutaj nie wiadomo, czy ja z tego wyjdę, a on mi robi awanturę.
Ale chcę pani powiedzieć, pani Hanno, że kiedy już pani wyszła z domu, kiedy wybiła się pani, można powiedzieć, na taką osobistą niepodległość, kiedy wyszła pani za mąż, urodziła pani dziecko, nie miała pani przekonania jako dorosła osoba i takiej świadomości, że ten dom był niezwykle krzywdzący, że w tym domu bardzo złe rzeczy się działy, które wpływały na panią, na pani siostrę, na całe wasze życie?
Nie miałam tej świadomości, powiem uczciwie. Mnie się wydawało, że życie tak właśnie wygląda, bo ja nie znałam innego. Natomiast w momencie, kiedy wyszłam za mąż, kiedy ja poznałam mojego męża, a to była miłość od pierwszego wejrzenia, mąż mi się oświadczył pół godziny po tym, jak poznaliśmy się i pół roku potem wzięliśmy ślub. Ja miałam dużo szczęścia, bo ja trafiłam na człowieka kompletne przeciwieństwo mojego ojca. Człowieka, który słuchał mnie, który był zainteresowany tym, co ja czuję, co ja myślę. Ja byłam zdziwiona, jak to takie coś jest w ogóle możliwe. Ale to było wspaniałe. Przy czym mój mąż mi tłumaczył, to nie jest naturalne. Tak nie może być. Ja byłam tak zmanipulowana. Ja byłam tak bardzo mocno uzależniona od rodziców.
I od przemocy, którą stosowali.
Tak, psychicznie, że kiedy mój mąż chciał raz czy drugi po prostu wkroczyć i zainterweniować, w sensie powiedzieć rodzicom, dajcie tej dziewczynie wreszcie święty spokój, ja na to nie pozwalałam. Ja dostawałam prawie ataków histerii, ponieważ bałam się, że to się odbije na mnie, że znowu będą na mnie krzyczeć.
Mimo, że już była pani dorosła.
Mimo, że ja już byłam dorosła, tak. Tak.
Pani Haniu, jak pani teraz już po napisaniu książki, po wylaniu tego swojego bólu, bo książka jest niezwykle dojmująca, bardzo mocna, bo pani tam jest do bólu szczera i opisuje te sytuacje, które, no, które były koszmarem dla pani jako dziecka, jako dorastającej dziewczynki. Jak pani teraz patrzy na to swoje dzieciństwo, to które momenty wspomina pani jako te najgorsze, te najbardziej panią bolące, pozbawiające szacunku, poczucia własnej wartości, tego wszystkiego, co charakteryzuje ofiary przemocy domowej, wszelkiej przemocy?
To były te momenty, kiedy próbowałam wyrazić swoje zdanie i czy pokazać swoje uczucia na przykład, że czegoś się boję, że ja byłam dosyć strachliwym dzieckiem. Na przykład bałam się ciemności strasznie. Ja zresztą piszę o tym w książce i wtedy po prostu ja byłam karana za to. Byłam karana za mówienie prawdy. Jeżeli ja się przyznałam do czegoś, co tam, jak to dziecko, no zdarza się nabroić, tak? Nie wiem, atrament rozlałam na sweter. Wtedy były kałamarze i pióra ze stalówką, jak ja chodziłam do podstawówki. Potrafiłam ukryć sweter, żeby nie, kiedy się przyznałabym, ja bym była zbita, ponieważ wcześniej za tego typu przewinienia, czy za tego typu jakieś wypadki, przypadki dziecięce, typu, nie wiem, dziura na kolanie w rajstopach, bo się potknęłam i wywróciłam, ja po prostu byłam karana, ja byłam bita, więc...
I to przez matkę, nie przez ojca.
Tak.
Który tylko, był alkoholikiem, prawda?
To znaczy, ja powiem tak, ja jestem dorosłym dzieckiem alkoholika, ale równocześnie jestem córką mężczyzny, który został zdiagnozowany jako osobowość psychopatyczna. Zdiagnozowany przez lekarzy specjalistów.
Pani opisuje w książce dokładnie, czym charakteryzuje się psychopatia i taka osobowość.
Moja mama była osobą w tym momencie całkowicie bezradną. Ja sobie z tego dopiero wiele lat później zdałam sprawę. Ja zaczęłam w sumie... w okolicach choroby mojej mamy, śmierci mamy, czytać książki na temat, książki specjalistyczne. One są napisane rzeczywiście niezwykle hermetycznym językiem na temat właśnie zaburzeń osobowości, bo rozróżnijmy zaburzenia osobowości od chorób psychicznych, żeby nie było, że ja stygmatyzuję choroby psychiczne. Sama leczę się u psychiatry, w związku z tym absolutnie nie stygmatyzuję. Natomiast to jest zaburzenie osobowości i tego się nie da wyleczyć po prostu w żaden sposób. Mama po prostu była również osobą całkowicie od niego uzależnioną. Ona miała od początku wkręcone, że jest, on jest jedyną osobą, która może decydować, ponieważ tylko on ma rację, tylko on wie najlepiej, a ona się do niczego nie nadaje i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej.
Ale też opisuje pani w książce, że mama była, zresztą powiedziała pani to parę minut temu, osobą chłodną, zimną, też nie okazującą wam, córkom, uczuć.
Tak, przy czym ja rozważałam to właśnie w trakcie terapii bardzo mocno. Jak to jest możliwe, że dosyć mocno otworzyła się przed siostrą i przede mną odchodząc, a równocześnie całe życie było, jakie było. I pierwszą taką rzeczą, która mi przychodzi do głowy, to jest to, że moja mama straciła ojca, mając 10 lat, w 40 roku został rozstrzelany w trakcie akcji AB na Zamojszczyźnie i w Lubelskim. I babcia została w zasadzie pani doktorowa, która nie bardzo była przyzwyczajona do samodzielnego życia, została sama z małą córką, którą musiała w trakcie, w warunkach okupacji wyżywić, wychować i tak dalej. Więc tutaj jest pierwszy ten moment, kiedy mama straciła jakiś wzór męski, którego mogłaby szukać w przyszłości. Bo dziadek był wspaniałym człowiekiem, z tego co wiem od mamy, z jej opowieści, ale przede wszystkim od babci mojej. Drugą rzeczą podejrzewam, że to było to, że moja mama była wychowanką urszulanek, które ustawiały dziewczynki i młode panienki do życia jako osoby podporządkowane w systemie absolutnie patriarchalnym.
I też taki surowy dryg tam panował, prawda?
No, ja myślę, że nie tak do końca, bo z opowieści to tam różnie bywało. One, jak to nastolatki, miały różne dziwne pomysły. No a następnie trafiła po prostu na ojca. Koleżanki już wychodziły za mąż. Mama czuła się trochę starą panną, mając lat 22-23. To były troszeczkę inne czasy. I kiedy w zasadzie urodziła się moja siostra, to do tego momentu, zdaje się, z tego co ja wiem, było wszystko w porządku. Po urodzeniu się mojej siostry, siostra jest starsza ode mnie, zaczęło się w małżeństwie dziać nie tak jak trzeba. Ale mama już była przywiązana dzieckiem. Proszę pamiętać, to były lata 50., tak? Potem ja się pojawiłam na świecie, czyli podwójnie była przywiązana. I ja podejrzewam, że czasami z jednej strony karała nas, bo ojciec jej kazał, bo ja wiem, że tak wyglądało to, że ona wykonywała polecenia ojca. On sam nie był stroną używającą przemocy fizycznej. On używał przemocy psychicznej i to paskudnej. Natomiast nasza matka po prostu czasami czuła się osobą, która straciła grunt pod nogami. Odciął ją ojciec od wszelkich koleżanek, znajomych, coraz bardziej z roku na rok, coraz mniej tych znajomych było i ona nie miała w nikim oparcia tak naprawdę. Doprowadził do konfliktu między moją mamą i babcią również, więc między mamą i babcią też nie, mama też nie miała takiego oparcia we własnej matce w którymś momencie. No i została sama i czasami te frustracje przelewała po prostu na nas, ale myśmy obie z siostrą miały od dziecka koło siebie bardzo, bardzo duże wsparcie i to były nasze zwierzęta, które były w domu, które ja do dzisiaj jestem straszliwym zwierzolubem i zwierzęta, które mam w domu są zwierzętami uratowanymi, natomiast zwierzęta były tym, co dawało takie poczucie bezpieczeństwa. I mój pierwszy pies, znaczy to był pies siostry w zasadzie, no ale powiedzmy sobie, to był nasz pies, bokser Lago, ja go nazywałam moim bratem, ponieważ on był duży, ja byłam malutkim dzieckiem przecież, boksery są wielkie, on był duży, wyjątkowy jak na boksera, potężny, strasznie kochany, strasznie dobry, ja się miałam do kogo przytulić. I to było niesamowite poczucie bezpieczeństwa. Ja po prostu wiedziałam, że pewnie podejrzewam, że dlatego te zwierzęta są tak, pętają się po moim życiu od zawsze i to różne zwierzęta. Także
Hanna Goworowska-Adamska, anglistka, egiptolożka, aktywistka społeczna, tłumaczka, autorka książki bardzo osobistej Ocalić siebie, o przemocy w rodzinie, która to przemocy była codziennością pani Hanny. Te dwie książki, pani Hani, Ocalić siebie, na państwa czekają. 603-06-06-06. Piszą państwo, Angelika, książka zapowiada się bardzo ciekawie, szczególnie po takim opisie życia autorki. Z ogromną przyjemnością przeczytałabym tę książkę w altance, w długi majowy wieczór, pisze Angelika. Pani Ewa pisze, zawsze słucham tych audycji, a książka byłaby ciekawą lekturą i super prezentem dla mnie. Pani Magda, 7 miesięcy temu pożegnałam ojca alkoholika, bo umarł. Wiele kwestii już przepracowałam jeszcze, gdy żył, szczególnie po moich 40 urodzinach. Chyba jeszcze wiele złych mechanizmów, które sobie nie uświadamiam, a chciałabym, mam w sobie sporo radości, acz nie wszystko mi w życiu wychodzi. Jeśli mogę, poproszę o przesłanie książki pod adresem. Proszę państwa, my pod koniec audycji z panią Hanną z tych wielu państwa głosów wybierzemy, dwa i te osoby otrzymają od nas książki. A teraz Robert Kasprzycki.
Wiersz o niekochanych sercach, które wieczny trawi lęk i wieczny chłód przewierca. Ulepiony z sennej mgły, co przychodzi nocą. Napisałem wczoraj wiersz, tak bardzo chcę. sercach lęk, że świat się może skończyć, nim ktoś odnajdzie je miłości listem gończym, i żadna ciepła dłoń nie dotknie ich o świcie, że tak przeminie świat, jak im przemija życie. Choć chcę, tak mało mam, tak bardzo chcę nie zostać sam. Ten wiersz to jest, który śpiewa we mnie, że serce wielkie chciałbym mieć jak ocean, w którym ty i ja to my, a my to wszystko, bo to znika w nas i gaśnie już.
Robert Kasprzycki jeszcze zaśpiewa w studiu. Hanna Goworowska-Adamska, z wykształcenia anglistka, egiptolożka, aktywistka społeczna, tłumaczka. Ostatnio napisała książkę Ocalić siebie, o przemocy w rodzinie, o swojej własnej historii. Pani Haniu, wyszła pani bardzo pokiereszowana z domu rodzinnego, z bardzo niskim poczuciem własnej wartości, z ogromnym żalem pewnie, myślę, do rodziców po latach, że tak była pani traktowana i pani siostra. Z czym, z jakimi emocjami, z jakimi uczuciami przede wszystkim, żeby wieść szczęśliwe życie, musiała się pani uporać?
Ja myślę, że to dotyczy każdej osoby, która doświadcza każdego rodzaju przemocy. Przede wszystkim to jest to, że w nas, bo będę mówić teraz w liczbie mnogiej, w nas, osobach, które są ofiarami przemocy, hodowane jest poczucie winy. To my mamy czuć się odpowiedzialni za to, co nam się przytrafia. I to jest to, z czym należy się uporać. To jest ten najtrudniejszy moment.
To poczucie, że jest się złą, nie dość dobrą, zasługującą na karę.
Tak, że absolutnie to wszystko, że jeżeli nawet jakieś niepowodzenia spotykają sprawcę czy sprawczynię tej przemocy, to jest to nasza wina. To tak nie jest. Nie jesteśmy niczemu winni. Nigdy nie jesteśmy niczemu winni. I drugą rzeczą, z którą koniecznie trzeba się uporać, to jest przede wszystkim zdać sobie sprawę. I w zasadzie powinnam to mówić w odwrotnej kolejności. Zdać sobie sprawę z tego, w czym się żyje. Że to, w czym żyjemy, to jest właśnie przemoc. Że jeżeli mąż zabiera nam pieniądze i decyduje o naszych, co się ma zdarzyć z naszymi zarobkami, to jest przemoc ekonomiczna. Jeżeli podnosi rękę, tutaj naprawdę nie ma już o czym rozmawiać, to wiadomo. Również przemoc psychiczna, wmawianie drugiej osobie, że jest nic nie warta, że jest głupia, że się nie nadaje, że jest brzydka, że jest taka, śmaka, owaka.
No ojciec mówił do pani, że jest pani szmatą.
Mówił jeszcze lepiej czasami. Także przy czym to było już później. Jak, gdy byłam dzieckiem, tego nie robił. Gdy byłam dzieckiem, miałam trzymać buzię zamkniętą,
dzieci
nie odzywać
i ryby,
się.
Dzieci i ryby głosu
dzieci i ryby nie,
mają. Nie
mają głosu. Po pierwsze, poza tym byłam głupia i do niczego się nie nadawałam. Jakby podważał moją wartość jako dziewczyny dojrzewającej, mówiąc, że a to pupę mam za wielką, a to piersi mam za małe, a to się do niczego nie nadaje, a zobacz, jakie są ładne dziewczyny dookoła, spójrz do lustra. Ja się czułam jakby coraz gorsza. Z tymi rzeczami, te rzeczy należy przepracować. Jesteśmy osobami, które są sporo warte, tak naprawdę. I musimy szukać w sobie zawsze tej siły, żeby zawalczyć o swoje życie. To jest piekielnie ważne. Rozejrzeć się dookoła właśnie, kto nam może pomóc, czy my naprawdę, czy to jest naprawdę nasza wina? Nie.
Jak pani znalazła w sobie te siły, słysząc od najważniejszych osób w życiu dziecka, że jest pani nic nie warta, że jest pani niezasługującą osobą na szacunek, że jest pani głupia, brzydka i tak dalej, i tak dalej. Jak pozbierać po latach takiego traktowania i odbudować to poczucie własnej wartości?
No tak jak mówiłam już wcześniej, miałam to szczęście, że u mojego boku stanął taki człowiek, jaki stanął u
to
mojego boku.
Jak anioł, prawda?
No, z aniołem to ja bym polemizowała, może, natomiast...
Ale dużo szczęścia pani miała.
Miałam mnóstwo szczęścia, ponieważ przede wszystkim tak, widział we mnie niezależną jednostkę ludzką. Nie traktował mnie przedmiotowo, tylko podmiotowo.
A pani nie była taką zalęknioną osobą właśnie?
Byłam.
Niepewna własnej wartości, uwieszająca się na innych osobach, jak na autorytetach, które panią wyciągną z tego bagna psychicznego.
Raczej odwrotnie, to znaczy ja się zamykałam przed ludźmi i odgrywałam rolę wesołej, pogodnej istoty. To tak, była taka moja maska przyjęta, mhm. Tak. Stąd na jednym ze spotkań autorskich pojawiła się moja koleżanka z dzieciństwa, sąsiadka równocześnie, która po prostu po tylu latach dowiedziała się, jak to wyglądało.
Bo pani nikomu o tym nie mówiła w szkole.
Nie mówiłam.
Nikt nie wiedział.
Nikt nie wiedział, nie, absolutnie. Ja nawet w pewnym momencie z siostrą nie bardzo jako młode dziewczyny rozmawiałam na ten temat. Ja po prostu nie zdawałam sobie sprawy, że to jest patologia. Dopiero kiedy poznałam rodzinę, poznałam jego męża, poznałam jego rodzinę, zobaczyłam, że zaraz, ale ci ludzie mówią o mnie, do mnie fajne rzeczy, dobre rzeczy, lubią ze mną się spotykać, lubią słuchać, jeżeli mam coś do powiedzenia, a ja bardzo często mam bardzo dużo do powiedzenia, po prostu poczułam się dowartościowana. No i przede wszystkim właśnie to, że stał koło mnie mój mąż, który mi zawsze powtarzał, a jest bardzo fajną, mądrą osobą, zawsze mi powtarzał, że żebym zawalczyła, żebym oddała sama siebie, żebym oddała tą osobę, którą tak naprawdę jestem, sobie żebym oddała.
Żeby odnalazła
żebym
pani.
Żebym odnalazła siebie.
Sobie.
Gdzieś tam głęboko zakopaną. I rzeczywiście murem stał przy mnie i czasami się dziwię, jak to się stało, że nie uciekł. Ponieważ tak jak piszę w książce, problem polegał na tym, że ja mieszkałam z rodzicami piętro w piętro. I kiedy podjęłam decyzję o tym, że mieszkanie, które właśnie dostałam od babci, sprzedam i będziemy stamtąd uciekać, syn był wtedy małym dzieckiem, mniej więcej 4-5-letnim, to próbowano mnie ubezwłasnowolnić. I
rodzice próbowali
mnie ubezwłasnowolnić, tak. Ja wtedy po prostu pękłam. To był ten moment, kiedy ja pękłam i rozmawiałam chyba całą noc z moim mężem. I to był taki pierwszy raz, kiedy pomyślałam sobie zaraz, ale ja to przetrwam i ja o siebie będę musiała powalczyć. To trwało przecież całe lata. to dopiero w zasadzie od momentu, kiedy wyszłam za mąż, kiedy mój mąż zaczął mi tłumaczyć pewne rzeczy, kiedy zobaczyłam, że rodzina może wyglądać inaczej, zaczęłam, bardzo powoli zaczęło to do mnie docierać. Ja jestem w tej chwili, my się znamy z mężem już 36 lat, a powiedzmy sobie, ja leczenie depresji zaczęłam we wrześniu ubiegłego roku. Czyli dochodzenie do tego to nie jest 5 minut. Mama odeszła, ojciec zmarł i ja dopiero wtedy w zasadzie poczułam się wolna. Ponieważ ja ojcem do końca się razem z siostrą opiekowałyśmy, on był w domu. Nie było możliwości, żeby, no nie wyobrażałyśmy sobie, mimo tych wszystkich krzyw, które on nam zrobił, żeby go oddać na przykład, nie wiem, zgruzować praktycznie w tym momencie, by go trzeba było gdzieś w jakimś szpitalu, to no nie.
Bardzo trudna emocjonalnie sytuacja.
Bardzo trudna była i ponieważ picie ojca doprowadziło do tego, że ojciec był osobą, no wyjątkowo nieestetyczną, może tak to powiem. To znaczy nie mył się, załatwiał się tam, gdzie stał. No to były bardzo trudne rzeczy. W momencie, kiedy w zasadzie przestał się już poruszać, mózg się w zasadzie wyłączył przez alkohol. On miał końskie zdrowie, ten człowiek, tak naprawdę, i on mógł mieć piękne życie. I on mógłby do dzisiaj żyć jeszcze przy tym zdrowiu, które on miał. Gdyby nie to, że sam sobie to życie zniszczył.
Nie tylko sobie, ale też pani.
Staram się w tej chwili patrzeć na
pani
to...
Pani matce, siostrze.
Tak, ale ja staram się w tej chwili, ponieważ jeżeli ja będę cały czas szukała w sobie tych złych emocji i a on był taki, śmaki, owaki, ja wiem jaki on był, ale ja muszę iść do przodu po prostu. Ja to muszę w jakiś sposób za sobą zamknąć, więc...
Udało się
pani. I mamie wybaczyłam.
No właśnie.
Czy ja ojcu wybaczyłam... Raz czuję, że wybaczyłam, raz, że nie. Ale coraz łatwiej jest mi mówić o tym, że wybaczam. Natomiast no, nie zapomnę. Tego się nie da zapomnieć po prostu. Dlatego, że do dzisiaj właśnie budzę się czasami z krzykiem w nocy, czy ze stanami lękowymi. No ale ja mam takiego jednego, drugiego, jeszcze parę terapeutów czworonożnych, koty, które po prostu wiedzą, one to czują, one przychodzą do mnie, natychmiast ładują mi się na przytulasy i mruczą i po prostu te stany lękowe, które zdarzają mi się o porankach, po prostu zaczynają schodzić. Jednak mruczenie kota jest niesamowicie terapeutyczne. Ja rzeczywiście polecam koty jako takich świetnych terapeutów. Tak.
Pani Haniu, bo pani udało się coś, co wielu ofiarom przemocy się nie udaje. Czyli po pierwsze spotkała pani na swojej drodze dobrego, mądrego, uważnego człowieka, który panią pokochał i pomógł pani w tej całej drodze wychodzenia z traumy. Stworzyła pani dobry dom dla swojego syna. Nie powtórzyła pani tego, co często tej historii z dzieciństwa, co często jest udziałem ofiar przemocy, że absolutnie nie umieją zawiązać mocnych relacji, że nie ufają sobie ani innym ludziom, że właśnie wpadają albo w nałogi, albo w depresję, albo w jakieś różne inne używki.
Znaczy, ja mam jedno uzależnienie. To uzależnienie nazywa się ogród na szczęście. Jest dla mnie bardzo terapeutyczne.
To terapia raczej.
Tak. To już jest, mąż się śmieje, że to jest na granicy uzależnienia w zasadzie. Natomiast już mówiąc tak poważnie, ja sobie nie wyobrażałam od dziecka, ja czytałam mnóstwo książek jako dziecko, ponieważ kiedy zaszywałam się gdzieś z książką, to w tym momencie jakby nikt mi nie przeszkadzał, ja zaczynałam być niewidzialna po prostu. I to jakby było bardzo komfortową sytuacją dla mnie. Więc byłam niezłym czytaczem, czytaczką w zasadzie.
Te książki też pani pomogły przetrwać,
pomogły,
prawda?
Mi przetrwać, ale książek. Widziałam po prostu, że już mi coś nie pasowało. W tych książkach te rodziny były takie fajne bardzo często. A tutaj jakoś tak, a tak mówiłam, a to tylko to tylko są książki. Natomiast nie wyobrażałam sobie, kiedy urodził się nasz syn, że ja bym miała ten sposób wychowania, w jakikolwiek sposób na niego przenieść. Wręcz przeciwnie, wręcz odwrotnie. Chociaż czasami rozmawiamy, to mówił, że byłam bardziej zasadnicza niż tata, ale jego. Jak na przykład był mały i chciał siadać do komputera, to nie pytał się mamy, tylko szedł do taty, bo wiadomo było, że tata się zgodzi. Natomiast jest tak, że ja jestem osobą, która nie dotyka alkoholu. I to nie dlatego, że jestem osobą uzależnioną od alkoholu i jestem osobą, powiedzmy, alkoholiczką. Mm. Nie. Ja po prostu mam taki wstręt do alkoholu, że w mojej obecności ludzie wiedzą o tym, że to jest problem. Na wszelkiego rodzaju imprezy, spotkania, no zdarza mi się, że wypiję, nie wiem, lampkę wina i od razu krzyczę o rany, ja wpadnę w alkoholizm. To nie jest zdrowe, ja sobie z tego zdaję sprawę, ale ja wolę mieć takie niezdrowe tylko odruchy, jeżeli to się do tego ma sprowadzać.
Piszą państwo, słucham i płaczę, jakby to była moja historia. Nie umiem sobie poradzić, a wsparcia od córek nie mam. Może książka pani Hani byłaby drogowskazem, pisze słuchaczka. Inna słuchaczka Ania pisze, smutny temat, mój ojciec mnie i matkę bił, mnie molestował, a policja na to nic. Trwało to 33 lata. Co gorsze, brat musiał pójść do pracy, by właśnie ojciec mógł dalej pić. Tego nie da się zapomnieć. Nie da się zapomnieć, ale pani Haniu, jak pani opowiada, można wyjść z takiego piekła, można wyjść z takiej traumy i wieść radosne życie pod warunkiem, że człowiek pomoże sobie, że pozwoli sobie na tę pomoc, pomoc specjalistyczną i pomoc kochających ludzi obok.
Nie tylko to jest ważne. Ważne jest również to, aby rozejrzeć się wokół, bo może jest, to nie musi być rodzina, to może być jakaś koleżanka, przyjaciółka, ale są też organizacje, są fundacje i tym wszystkim osobom, które znajdują się w podobnej sytuacji, ja naprawdę polecam zwrócić się do tych fundacji, ponieważ walka z przemocą w Polsce jest w takim stanie, w jakim jest, a tego typu stowarzyszenia, fundacje są w stanie rzeczywiście udzielić pomocy osobie, która nie ma nikogo bliskiego obok siebie po prostu.
Proszę państwa, Hanna Goworowska-Adamska jest dziś państwa i moim gościem w Nocnych Rozmowach. Napisała książkę Ocalić siebie. Wiele osób żyjących z psychopatą nawet nie zdaje sobie z tego sprawy, czytamy na okładce. Uświadomienie sobie tego jest pierwszym krokiem długiej drogi do uzdrowienia. Za chwilkę spośród państwa wybierzemy te dwie osoby, które otrzymają od pani Hani w prezencie książkę Ocalić siebie.
Ten czas to tylko dzień, chwila, moment. Może jesteś chwilką, może to wielka miłość, ta co zawsze czeka za zasłoną z piekieł. Tam płynie ciemna rzeka niosąca zapomnienie. Patrz, ty i ja, nie oglądaj się, czas wrócić już na ziemię. Patrz, co będzie, jeśli nam pozwolą przeżyć wszystko, nie dając w zamian nic. Ten czas to tylko dzień, moment, chwila. Może jesteś chwilką tym wszystkim, co przemija we mnie, co przemija w tobie. Wiem, jestem tylko cieniem opuszczonych powiek. Patrz, to tylko ty i ja. Się. Czas wrócić już na ziemię. Patrz, co będzie, jeśli nam pozwolą przeżyć wszystko, nie dając w zamian nic, nie dając w zamian nic, nie dając w zamian nic, nie dając nic. W zamian nic, nie dając w zamian nic, nie dając w zamian nic, nie dając nic, nie dając w zamian nic, nie dając w zamian nic,
Proszę Państwa, no bardzo trudno nam było wybrać te dwie osoby, bo wszystkie te głosy od Państwa, SMS-y są przejmujące. Zdecydowałyśmy się na dwie panie, na tę panią, która się nie podpisała, a napisała: słucham i płaczę, jakby to była moja historia. Nie umiem sobie poradzić, a wsparcia od córek nie mam. Może książka pani Hani byłaby drogowskazem, więc to pani się nie podpisała, ale na panią właśnie, autorkę tych słów, książka będzie czekać w recepcji Radia Gdańsk, i pani Kasia, która napisała: dobry wieczór, włączyłam audycję z pewnym opóźnieniem, trafiłam na moment opisu historii życia, jakbym słuchała o sobie. Jedyna różnica to, że nie miałam ojca alkoholika, za to moja matka to osobowość zaburzona, chłodna, dla mnie i braci, mistrzyni świata w manipulacji. Ja też byłam zawsze radosna na zewnątrz. Byłam psychicznie uzależniona od matki. Trafiłam do psychiatry i na terapię 4 lata temu. Leczę się do tej pory z depresji. Ale moja matka nie jest już dla mnie dręczycielem. Teraz ona próbuje się do mnie przytulać. Początkowo stawałam się sztywna. Stopniowo zmniejszam dystans, ale wiem, że to tylko gest. Pozdrawiam serdecznie i życzę powodzenia w dalszym działaniu. Pani Kasiu, dla pani też książka. Pani Haniu, pani mówiła, że zależy pani na tym, żeby ta książka ocalić siebie. Przypomnę państwu, Hanny Goworowskiej-Adamskiej, mojego dzisiejszego gościa, trafiła do tych wszystkich, którzy mieli podobne doświadczenia z przemocą domową ze strony rodziców w domu.
Tak, zdecydowanie. A równocześnie chciałabym powiedzieć, bo czas powoli zbliża się do końca, chciałabym powiedzieć, żeby rozglądać się wokół siebie, żeby nie udawać, że przemoc nas nie dotyczy. Że za zamkniętymi drzwiami najlepszych nawet domów mogą dziać się bardzo złe rzeczy i bądźmy na to uczuleni. Nie odwracajmy głowy, nie bądźmy hipokrytami, naprawdę. Myśmy z siostrą przez wiele lat prosiły rodzinę o pomoc, tej pomocy nie dostałyśmy. Mówię o dalszej rodzinie ojca. I było nam bardzo ciężko z tego powodu. Natomiast nadal są osoby, które nie wierzą. Jak przeczytały książkę, wiedzą, że ta książka się ukazała.
Książka jest wstrząsająca.
I nie
absolutnie
wierzą, że to jest prawda, chociaż myśmy o tym mówiły.
Nie wierzą, bo to za trudne, żeby to przyjąć, zaakceptować.
Tak,
prawda?
Ale to było nasze życie i dobrze byłoby, gdyby... Jeżeli ktoś daje sygnały, że coś się dzieje niedobrego, na to trzeba zwracać uwagę, dlatego że jeżeli my będziemy ślepi, głusi, będziemy się zamykać tylko we własnym domu i będziemy udawać, że nas to nie dotyczy, to zacznie nas to dotyczyć. Poza tym nie ma nic gorszego niż przemoc we wszelkich przejawach. Jest to ostatnio temat głośny i tym bardziej cieszę się bardzo i dziękuję za zaproszenie do tego programu dzisiaj wieczorem.
To ja dziękuję pani Hanno, bardzo.
I trzymam kciuki bardzo mocno i całym sercem wspieram wszystkie te kobiety, wszystkie te dzieci, które mogą stać się ofiarami, czy są ofiarami przemocy. Całym sercem po prostu wspieram i nie poddawajcie się, warto walczyć o swoje życie. Ja w tej chwili jestem osobą naprawdę szczęśliwą, bo moje życie się ułożyło, chociaż trauma potrafi mnie dopaść jeszcze czasami.
Ale wykonała pani ogromną pracę, żeby wyjść z tej smugi cienia.
Samo się nie zrobiło. Samo się nie zrobiło, to prawda. Natomiast to są lata i proszę mi wierzyć, że daje się to zrobić. Instytucjonalnie jest to bardzo ciężko. Dlatego, że są miasta w Polsce, w których na przykład nie ma programu przeciwdziałania przemocy. Takim miastem jest Zakopane na przykład. Natomiast Trójmiasto ma ten program, jakiś tam. I tak jak powiedziałam, są fundacje, są stowarzyszenia.
Trzeba.
Kochani, idźcie tam, po prostu
zwróćcie
tam, zwróćcie się o pomoc.
Pani Haniu, jeszcze raz bardzo dziękuję. Hanna Goworowska-Adamska, autorka książki Ocalić siebie. Jeszcze raz dziękuję, dziękuję Państwu za wszystkie głosy. Hanna Wilczyńska-Toczko, do usłyszenia tymczasem.